zdrowym być.
Dorota Matyjasik, dobry wieczór. W magazynie Zdrowym Być zajrzymy do miejsca, które z powodu pandemii całkowicie jest odizolowane od świata zewnętrznego. W szpitalach covidowych pacjentów nie mogą odwiedzać nawet najbliżsi. A trzeba mieć świadomość, że z powodu COVID-19 i współtowarzyszących chorób w Polsce zmarło ponad 70 tysięcy osób. Każdego dnia o ich życie, czasem o każdy oddech walczą lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i cały personel medyczny. Jak wygląda ich praca, z czym zmagają się na co dzień, czy wytrwają, czy odnajdą głębszy sens w swojej dalszej pracy? Dziś pytałam o to pracowników Łódzkiego Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej na Stokach.
Ewelina Kulesza, rezydent chorób wewnętrznych. Rzeczywiście ten szpital ma swoją specyfikę, no bo jak każdy szpital covidowy, tak, jesteśmy totalnie zamknięci. Wiadomo, że przebieg COVID-u jest bardzo różny, tak, i bardzo nieprzewidywalny. Czasami to są pogorszenia z dnia na dzień, tak. Pacjenci trzymają się dobrze, objawów nie mają zbyt wiele, tak, a następnego dnia nagle wymagają tlenoterapii, to tak intensywnej, że wymagają nawet wysokoprzepływowej tlenoterapii, czyli 60 litrów na minutę, tak. Te przebiegi są naprawdę bardzo, bardzo nieprzewidywalne, tak, więc bardzo nam smutno, że tak wiele ludzi nadal podważa w ogóle realność COVID-u, tak. Ja chętnie zaproszę wszystkich, żeby przyszli tutaj w ramach wolontariatu, tak, jeśli nie wierzą, że COVID istnieje.
Na początku pandemii to robiono z lekarzy bohaterów. Ludzie wychodzili na balkony, dziękowali. Potem była taka fala hejtu. Jak się z tym czuliście, pani doktor?
Smutne, straszne, strasznie, tak? Bo my rzeczywiście tutaj staramy się dla pacjentów robić wszystko jak najlepiej. I jeśli ludzie tego nie doceniają, nie widzą tego poświęcenia, tak? Wiele opinii było takich, że no przecież taki zawód wybraliśmy, więc musimy się poświęcać, tak? Tylko nie myśli nikt o tym, że każdy z nas ma rodzinę. Każdy z nas ma dziadków, dla których też jesteśmy zagrożeniem i też musieliśmy ograniczyć kontakt. Ja ze swoją babcią bardzo dawno się nie widziałam, a to jest moja jedyna babcia.
Wy też chyba się baliście, może nawet bardziej, bo mieliście świadomość, z czym wiąże się zakażenie.
To prawda. Nie mamy czasu myśleć o lęku, o strachu. Tak, wielu z nas zresztą też przeszło COVID, tak? Co nie ma dużego znaczenia, dlatego że to nie jest pewność, że nie zakazimy się po raz kolejny. Tak? No ale no, myślimy o pacjentach przede wszystkim, nie myślimy o tym, że dzisiaj wejdziemy, to się pewnie zakazimy. Walczymy, no taka jest nasza rola.
Adam Lentas, lekarz szpitala covidowego na Stokach. Dużo jest tych pacjentów. Teraz jesteśmy po trzeciej fali. To jest troszeczkę mniej tych pacjentów, ale jak była ta trzecia fala, to mieliśmy pełen szpital. Aż pękał szwach, więc tutaj cały czas góra, dół i trzeba pacjentów zbadać, zainterweniować, zaordynować leczenie, lekarstwa, czasami takie, które muszą być podane na już. I ja do tego podszedłem tak jak do każdej choroby, którą trzeba po prostu leczyć i trzeba zaoferować ludziom wszystko, co mamy w repertuarze najlepszego. Tutaj trzeba być twardym. W życiu osobistym, a także w życiu tutaj w pracy, w szpitalu. No, dostało się dyplom lekarza i trzeba działać. Nie można się poddawać, trzeba wziąć się w garść i zakasać rękawy i działać. Działać. Nie można być miękki, tak jak w pewnych memach w internecie można się spotkać z takim określeniem, ale trzeba po prostu dać z siebie nie 100%, tylko 200%. Zostaje się po godzinach pracy, żeby tutaj zrobić pewne rzeczy. Tutaj trzeba też kilka razy wejść na strefę brudną, zakaźną, bo pacjent albo pacjentka wymagają jakiejś interwencji, więc trzeba po prostu zrobić swoje, tak? Nie można tutaj zostawić czegoś na zaś, bo to może w konsekwencji po prostu u pacjenta doprowadzić do pewnych problemów jeszcze większych.
Co taki twardy doktor, twardy człowiek odpowiada, bo pewnie każdy pacjent pyta: panie doktorze, czy ja przeżyję, czy wyjdę z tego?
Te pytania od pacjentów się zdarzają nadal często, praktycznie codziennie, tak? Trzeba usiąść koło tego pacjenta, trzeba z nim porozmawiać. Bo rozmowa jest też rodzajem terapii. Trochę podejście psychologiczne tutaj wchodzi w grę i trzeba na spokoju, bardzo rzetelnie, z dużą dozą empatii podejść do tego pacjenta. Są to czasami ciężkie rozmowy, bo to, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, są to osoby starsze. Plus 70, 75, a nawet i 90-latkowie się zdarzają wśród naszych pacjentów.
No teraz rzeczywiście te warunki są znacznie trudniejsze, tak? Bo rzeczywiście musimy na co dzień pracować w całym oporządzeniu, tak? W kombinezonach, Teraz zwłaszcza w warunkach, kiedy już będą te temperatury 20-30 stopni, będzie nam jeszcze trudniej.
Tym razem to są pacjenci zupełnie odizolowani od swoich rodzin, od swoich znajomych. Pani ma z nimi kontakt na co dzień, ale nie taki jak wcześniej. I jak to wygląda?
Trudno nam jest bardzo, tak zwłaszcza ze starszymi osobami. Tak? Jak to jest osoba niedosłysząca, to wiadomo, staramy się mówić głośniej, żeby nas pacjenci rozumieli. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak to jest, że ci biedni pacjenci patrzą na nas, a my, no widać nam w zasadzie oczy tylko, tak, i potem nas rozpoznają, tak, nawet koledzy, tak, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, sanitariusze nas rozpoznają po oczach właśnie i po napisach, które sobie gdzieś tam piszemy na kombinezonie, ale rzeczywiście smutno mi, bo jak sobie pomyślę, że ci pacjenci patrzą na nas jak na kosmonautów w zasadzie, tak, no, nie widzą fizycznie nas, nie mogą mieć takiego bliskiego kontaktu. No trudno mi jest to sobie wyobrazić, no ale no, tak, takie są realia niestety. Nie wiemy, jak długo jeszcze to potrwa i musimy jakoś to wytrwać w tym, no niestety. Część pacjentów, jak nam opowiada, no to już po prostu jakoś się przyzwyczaili do tego, tak, że są takie realia, wiadomo, widzą innych pacjentów, tak, no bo pacjenci nie są jakoś specjalnie ubrani. Część pacjentów, no to mówi, że jest im trudno, no bo no nie widzą nas, tak, czy nie rozpoznają, albo myślą, że ciągle przychodzi do nich ta sama osoba, my się z kolegami wymieniamy, tak, no bo nas nie rozpoznają rzeczywiście, tak, czy rzeczywiście czytają niektórzy oczywiście, którzy są w stanie nasze napisy na kombinezonach i potem nas rozpoznają, tak, no też jest im trudno, na pewno. I bardzo trudno jest im z tym, że no, nikt ich nie może odwiedzić, tak, więc rzeczywiście nawet wczoraj miałam taką rozmowę z rodziną pacjentów, że proszą, żeby pogładzić nawet po policzku, tak, bo babcia, mama to lubi, tak, i czuje wtedy poczucie bezpieczeństwa, więc my staramy się rzeczywiście no, te wszystkie jakieś prośby realizować, żeby tym pacjentom było lżej tutaj przetrwać.
Ale gołą dłonią nie mogła pani tego zrobić?
Niestety. W trzech parach rękawiczek, ale myślę, że ten dotyk i tak dla pacjenta już jest bardzo ważny, tak. Oczywiście pacjenci bardzo to doceniają, widzimy, jak te osoby się wzruszają. Nawet pamiętam takiego pacjenta, który też my wykonujemy wszystkie czynności, takie pielęgniarskie, czasami karmimy tych pacjentów, też podajemy wodę, tak, wiadomo, że panie pielęgniarki mają dużo tutaj różnych czynności, więc też się tym wszystkim dzielimy. I taki starszy pan właśnie, pamiętam, jak pocałował mnie w rękę, tą rękę przez trzy rękawiczki, tak właśnie za to, że został napojony. Także to było no, naprawdę niesamowicie wzruszające. Człowiek tak bardzo schorowany, nie mogąc się samodzielnie poruszać, tak bardzo jest wdzięczny za coś, co dla nas jest w zasadzie no błahostką, tak niczym.
Co dla pani było najtrudniejsze w tej pracy?
Przyznam, że już teraz jakoś się zaadaptowałam do tego systemu, tak? Tutaj na początku topografia tego szpitala, bo rzeczywiście no, trzeba było się nauczyć, gdzie wchodzimy na strefę, gdzie wychodzimy i tak dalej, tych różnych rzeczy technicznych, ale chyba najtrudniejsze jest właśnie tak po ludzku ten brak kontaktu takiego stałego z pacjentem, tak? Rzeczywiście to ograniczenie, rzeczywiście, że jesteśmy poubierani no i nie możemy tym pacjentom dać tego wszystkiego, co dawaliśmy przed.
Wielu lekarzy mówiło mi wcześniej, że kiedy ta pandemia w końcu ustanie, to wy będziecie potrzebowali pomocy, bo ta śmierć na co dzień, która jest w szpitalach covidowych, też wielu lekarzy przerosła.
Na pewno, tak. No, na pewno jest pula osób, która będzie wymagała jakiejś pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, tak? No nie zapominajmy, że każda śmierć nas boli. To nie jest tak, jak większość ludzi myśli, że przecież jesteście do tego przyzwyczajeni. Nie da się do tego przyzwyczaić. Tak po prostu w jakiś sposób pewnie człowiek, no nie można nazywać tego, to brzydkie słowo, brzydkie określenie, tak uodparnie, ale jakoś no, człowiek adaptuje się, że to jest część naszego życia jednak. Śmierć, jeśli pacjent jest w ciężkim stanie, no to liczymy się z tym, że może odejść, tak, no ale zawsze to jest trudne, zawsze to w jakiś sposób przeżywamy i na pewno w podświadomości to zostaje. Tak?
Jakąś jedną osobę szczególnie pani pamięta?
Wielu jest tych pacjentów, tak naprawdę. I najsmutniejsze jest to, jak patrzy się, jak pacjenci się duszą, tak? Chyba, no nie wiem, to jest jedna z gorszych śmierci. Mam wrażenie, że jedna z najgorszych, jeśli pacjent się dusi, tak? I robimy dla niego wszystko, a mimo to nadal to jest za mało, tak? I to jest straszne, jeśli pacjent nie może złapać tchu. A my na to patrzymy i nie możemy zrobić już nic.
Może warto powiedzieć, bo ci, którzy negują pandemię, może powinni wiedzieć, jak to wygląda.
No, to jest dramatyczny widok, tak? Czasami lepiej, jak ci pacjenci są na tyle niedotleni, niż są nieświadomi tego, tak? Ale są osoby, które są na tyle świadome, że rzeczywiście rzucają kończynami, tak? No, rzeczywiście jest ogromny wysiłek oddechowy. No, nie da się tego odpowiedzieć, trzeba by było zobaczyć. Dlatego mówię, że jeśli ktoś nie wierzy nadal w COVID, to naprawdę zapraszam. No, jeśli nie wierzą, że istnieje, no to w zasadzie co im szkodzi przyjść tutaj na wolontariat i trochę popracować z tymi pacjentami i zobaczyć, jak to wygląda.
Dzień dobry, nazywam się Marcin Stajerowski, jestem fizjoterapeutą w szpitalu na Stokach. Było to po studiach, koleżanka pracowała tu wcześniej i mówiła, że jest miejsce, więc przyszedłem do pracy. Jako pierwsza praca taka poważna w zawodzie, można powiedzieć, więc pracowaliśmy tu przed pandemią. Ja w okolicach sierpnia przyszedłem tu września, tak naprawdę już oficjalnie do pracy. No, jak sami wiemy, no to pandemia była w okolicach listopada, grudnia, tak naprawdę tu się szpital przemianował z ZOL-u, tak, na szpital covidowy. Tak.
Nie bał się pan tak po ludzku?
Na początku był ten strach, no bo to jednak całkowicie nowe warunki pracy, jednak praca z wirusem, bardzo mało było o nim wiadomo. No ale no, jesteśmy tak dobrze, że tak powiem, uzbrojeni we wszystkie możliwe środki ochrony osobistej, tak, mamy buty, mamy kombinezony, mamy maseczki, mamy przyłbice, no jesteśmy uzbrojeni od stóp do głów, więc tak naprawdę trudniej jest się zarazić tutaj na oddziale niż na ulicy przechodząc obok kogokolwiek, jak ma zwykłą maseczkę. To nie jest tak, że też w 100% jesteśmy po szczepieniu odporni, tak? Mieliśmy osoby na oddziale, które były podwójnie szczepione i tak lądowały, no ale to wiadomo, są osoby starsze. Ale no, to jest tak, że szczepionka, no musimy mieć tą odporność zbiorową, tak? Mhm. Więc to też, im więcej ludzi nas się zaszczepi, tym więcej będziemy mieli tej odporności. Wydaje mi się, że szybciej po prostu to wszystko zniknie od nas z kraju i że im więcej będziemy zaszczepieni, im więcej ludzi będzie zaszczepionych, tym lepiej będzie dla nas.
Pan też w tym kosmicznym stroju?
Jak widać, właśnie wchodzę na strefę, więc się ubieram. Im jest cieplej, tym jest gorzej, ale no nie ma tragedii. Pierwsze dwa miesiące, no akurat zaczęliśmy, była zima, więc no fajnie ciepło było w tych strojach. No teraz zaczyna się dopiero robić ciepło. No po 3 godzinach na strefie, czasami 4, no to jest tak, że no trzeba zejść i się umyć, bo po prostu naprawdę to jest taka mała prywatna sauna, można powiedzieć. Znaczy to był taki strach przez śmiech, można powiedzieć, tak, że no jednak nie, no okej, okay, no fajnie, covidowy, tam niektórzy ludzie, no to utrzymuj odstęp, ale no mówię, no ja im gwarantowałem, że mówię, no jesteśmy chronieni dosłownie od stóp do głów, więc no tak naprawdę, no mówię, no łatwiej jest złapać, że tak powiem, możliwość zarażenia się w sensie covidem na ulicy, tak jak ktoś ma, nie wiem, maseczkę pod nosem, tak, i idzie i nie wie, że jest chory, a ma maseczkę pod nosem, więc większe prawdopodobieństwo zarażenia niż tak jak mówię, tak jak my jesteśmy na strefie.
Ale ludzie często tego nie wiedzą i traktują medyków, przynajmniej w okolicach tej pierwszej fali, jak osoby takie zapowietrzone. Pamięta pan ten hejt?
Można nawet powiedzieć, że tak powiem, dość konkretnie jak trendowate, tak? No. Że uciekali od nas, ale myślę, że z czasem ludzie też zaczynają, no nie wszyscy, tak, no bo mamy też antyszczepionkowców, mamy też ludzi, którzy po prostu uważają, że nie ma tego wirusa, no to na początku tak było, tak, no mówię, czy nawet znajomi do tej pory, tak, ale to mówię, to jest przez śmiech, tak, że jak mówią, o no co, gdzie pracujesz, ja mówię, no w szpitalu covidowym, no to robią te 2 kroki do tyłu, no i mówią takie, no dobra, ale to utrzymuj odstęp, tak, no ale no mówię, no obracam się w znajomych, tak, różnych, tak, no, ci znajomi, którzy, z którymi studiowałem, no to wiedzą, jakie są warunki pracy, też niektórzy jeszcze pracują w innych szpitalach covidowych, czy w Zgierzu, czy w Biegańskim, czy teraz już w Zgierzu nie ma, tak, no ale wcześniej był, no to tam też mieliśmy kolegę, który pracował, no to wiemy, jakie są warunki pracy, wiemy, jak się zarażać, jak się chronić, tak, więc na początku jak najbardziej wszyscy maseczki, tam grono takich osób, które my mieliśmy swoje, że tak powiem, prywatne, z którymi się zawsze widzieliśmy, no to zawsze mieliśmy maseczki, niekoniecznie te zwykłe chirurgiczne, tylko można, mieliśmy te FFP2, tak, czyli te, które kroją tam w okolicach 95%, ale też nie było to takie częste spotkania, no bo wiadomo, tak, dystans też był utrzymywany na tych spotkaniach. No jest wirus, doskonale wiemy, jak się przed nim chronić, co powinniśmy robić, więc zachowujemy te wszystkie reżimy sanitarne, jeśli chodzi o spotkania, jak i tu w miejscach pracy.
Ja mam wrażenie, że pan jest osobą taką starającą się nie poddawać takim złym emocjom.
To przede wszystkim chodzi o to, że no nie, ja podchodzę bardzo pozytywnie do życia i staram się widzieć jak najwięcej plusów, a nie minusów. Więc też mówię, wchodząc na strefę, no mamy te osoby starsze, ale też się trafiały bardzo młode osoby, tak? Ale idąc...
Ja tak sobie wyobrażam, że prędzej pan zażartuje niż...
Tak, ale to też jest jakby taka reakcja obronna mojego organizmu, tak? Już się nauczyłem w życiu, że nie można wszystkiego brać tak poważnie do siebie, tylko trzeba podchodzić do życia z uśmiechem na twarzy, no i pożartować z tego, tak? No moi znajomi to wiedzą. Niektórym ludziom to może przeszkadzać, tak? Bo jest jakaś poważna sytuacja, tak? No ale ja zawsze gdzieś tam rzucę żartem czy coś, staram się rozluźnić tą atmosferę, żeby też się nam lepiej pracowało, tak? No
bo... Udało się, że pacjent się uśmiechnął?
Nieraz, na szczęście nieraz. No mówię, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tych kombinezonach, no tam pani doktor się aktualnie ubiera, to tak naprawdę widzimy po sobie tylko oczy, tak? I jedynie co możemy, mówię, no to reakcja po oczach widzieć, tak? Podchodzimy do pacjenta i mówimy, że no może pani by wstała, może pani by się przeszła, a pani mówi... No w sumie jestem zmęczona, no ale jak już tak bardzo chcecie, to możemy się przejść. No i mówię, to jest zwykłe podejście do okna, gdzie pacjent jest, że tak powiem, przywiązany w cudzysłowie do łóżka.
To podejście do okna to jest taka wyprawa wręcz, tak?
Tak, dla niektórych ludzi, którzy leżą w łóżkach, to wyprawa dosłownie, nawet od łóżka do drzwi to jest wyprawa, tak? Dla niektórych ludzi, tak jak bierzemy ze sobą w cudzysłowie na spacer, no to mają tak zwane wąsy, czyli podpięte mają tlen do nosa, no to bierzemy butlę po prostu z nimi, tak? I sobie idziemy i wtedy jest im łatwiej, bo nie męczą się tak szybko, nie łapią tak szybko zadyszki i po prostu bierzemy sobie ich na spacer, tak? Czy to o balkoniku, czy to czasem na wózku, żeby po prostu wstać z nimi z łóżka, bo to też daje ludziom, może nie nadzieję, bo to jest za duże słowo, ale poprawia im humor, więc automatycznie sam wiem po sobie, tak, bo mam dziadków powyżej 80 roku życia, tak samo niektórzy ludzie, którzy wyjdą i zobaczą, jak jest ładnie zielono za oknem, tu zaraz obok mamy ogródki działkowe, gdzie rosną czerwone tulipany, jest ich pełno, naprawdę pełno, to dla nich to też jest automatycznie takie, że oni jakby, można powiedzieć, widać po nich, że mają więcej siły, że oni chcą wyjść, chcą walczyć i nie chcą się poddawać właśnie. To jest właśnie fajne w tym wszystkim.
Daje pan nadzieję też osobom, które wiadomo, że nie wyjdą z tego?
Tak, bo nie można pokazać ludziom, że my się też poddajemy, bo jak my jako osoby, które staramy się pomóc i będzie po nas tego widać, że my się poddajemy, no to one też automatycznie się poddadzą. Skoro jest chociaż mała taka cząstka nadziei, że będzie lepiej, no to dlaczego mamy im nie pomóc? Tak nas uczono i tak mnie też uczono jako osobę, jako prywatną osobę, tak samo jak i na studiach mnie uczyli, że jeśli jest możliwość pomocy, no to w jakimkolwiek stopniu staramy się po prostu im pomóc i dać tą taką małą namiastkę tego, że będzie lepiej i że dadzą radę.
Adam Putaj, student 5 roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Gdyby nie pandemia, to pana tutaj na pewno by nie było.
Tak, w związku z pandemią pan wojewoda łódzki postanowił powołać część studentów Uniwersytetu Medycznego właśnie do szpitali covidowych, żebyśmy wspomogli personel szpitala w opiece nad chorymi. No już wcześniej wiadomo, na studiach mieliśmy zajęcia w szpitalu, no natomiast przyszedł wirus, przyszła pandemia. Upewniłem się, że wybrałem dobry zawód. No tutaj praca jest o wiele większa niż normalnie na naszych zajęciach. Jeszcze jak było to przed pandemią, jest o wiele więcej pracy, właśnie zapoznałem się bardziej z tym, jak wygląda w ogóle praca w szpitalu, jak właśnie ciężka i wymagająca jest opieka nad pacjentami. Też mogłem podszkolić swoje umiejętności w pracy właśnie z personelem, zapoznać się tak w ogóle z pracą w szpitalu. Tak? Jest tutaj o wiele więcej godzin niż normalnie na uczelni, jakbym przebywał w szpitalu.
Iwona Rybińska, pielęgniarka. 25 lat pracy na internie. Szpital stał się covidowym właściwie w ciągu kilku dni i no, trzeba było się po prostu przestawić. Myślę, że to dla wszystkich nie jest fajny czas. I ci młodzi studenci, i tak jak my pracujący tyle lat w zawodzie, jest to dla każdego raczej no, bardzo przykra sytuacja, dla rodzin. I nie jest to fajne po prostu, tak, przeżywać te zgony, taką ilość i umierających ludzi w tak ciężkich stanach.
A pani była na to przygotowana?
Nie. Właściwie to stało się w ciągu 3-4 dni. Powiem też szczerze, że nawet odbiło się to troszkę na moim własnym zdrowiu, nerwy. No jest to sytuacja, która nas po prostu spadła z nieba, że tak powiem, niespodziewanie. Na takie coś nie da się przygotować nikogo po prostu w tak krótkim czasie. Zresztą powiem nawet teraz, że mimo że w COVID-zie pracuję już od października, To też są sytuacje, które zaskakują. Pacjenci, którzy właściwie nie mają kontaktu z rodzinami, są tylko właściwie na nas spisani. My w tym momencie to nie jesteśmy tylko dla nich personelem, pielęgniarką, lekarzem, salową, wręcz po prostu osobami, które są jedynymi, z którymi oni mają styczność. Nieraz nie widzą rodziny przed śmiercią i jesteśmy ostatnimi osobami, z którymi mają kontakt.
Czy pacjenci czasem próbują Wam coś przekazać, wiadomość dla rodziny?
Mówią nam swoje odczucia, te własne takie, które właśnie nie mają się z kim podzielić tym, więc my jesteśmy takimi osobami, które wysłuchują, że tak powiem, jako jedyne po prostu, co oni czują w tych ostatnich nieraz chwilach. Wspominają dzieci, wnuki, jak bardzo tęsknią. Jest to naprawdę bardzo przykre. No dużo tych sytuacji, powiem, takich było i jest. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli wrócić do normalności, żeby i personel, i pacjenci, i te rodziny, które tak strasznie cierpią, żeby jednak mogły już normalnie funkcjonować, bo to już, mówię, za długo troszkę trwa i każdy jest tym wszystkim zmęczony.
A słuchała też Pani, czego pacjenci najbardziej żałują, co było dla nich najważniejsze, co jest dla nich najważniejsze?
Na pewno mam dużo przemyśleń. Można przewartościować pewne rzeczy po tych relacjach, mając z tymi ludźmi. Niektórzy na przykład nie wierzyli w COVID-a. Przyszli do szpitala dopiero wtedy, kiedy się rozchorowali tak bardzo ciężko. Zrozumieli, że ta choroba jednak istnieje. Poza tym mówię, no, rzeczy, które może nie są ważne teraz, nie były ważne przed COVID-em, no to teraz mają zupełnie inną wartość jednak. To zdrowie, ta rodzina, te kontakty. Myślę, że po COVID-zie dużo osób będzie może bardziej szanowało swoich bliskich. Tak mi się wydaje, bo jednak jak dochodzimy do takiego punktu, że nie mamy już styczności z tą osobą bliską, to później to odczuwamy bardzo. COVID w ogóle pokazał nam, co jest naprawdę ważne. Ludzie kontaktują się właściwie teraz na zasadzie kontaktowali się na zasadzie telefonów, messengera. No jednak gdzieś chcieliby tego kontaktu, a wcześniej może nie było na to czasu. Ważne. Albo nawet nie było właśnie ważne, zawsze praca, nie ma czasu, a tutaj jednak może to trzeba troszkę spowolnić.
Magdalena Promińska-Sokół, ja jestem lekarzem rezydentem, pracowałam w klinice reumatologii, która została przekształcona w szpital covidowy.
Aleksandra Opinc, lekarz rezydent, ja zaczęłam pracę od stycznia, jestem nowym rezydentem, przyszłam tutaj do pracy, ale z intencją po prostu rozpoczęcia pracy w klinice reumatologii, która wcześniej została już przekształcona w szpital zakaźny.
Nigdy nawet po prostu w najśmielszych snach bym nie przypuszczała, że taka sytuacja epidemiologiczna się wydarzy i po prostu tak naprawdę trzeba będzie zmienić wszystkie swoje plany. Na początku na pewno duży strach i właśnie nawet taki paraliż, kurczę, co to będzie, jak to wszystko będzie wyglądało, czy będziemy w stanie tak naprawdę pomóc tym wszystkim ludziom. Początki oczywiście były najtrudniejsze, ale tak naprawdę w tym momencie to przynajmniej ja odczuwam, że to ma sens, ta nasza praca, i jak kolejne osoby wychodzą do domu, to też jest satysfakcjonujące, mimo tego, że warunki zupełnie inne niż wcześniej, przed pandemią to wyglądało. Tak teraz jak najbardziej też czuję, że to, co robię, ma sens i chcę dalej oczywiście pracować.
Dla mnie na pewno był to skok na głęboką wodę, ale na szczęście mam przyjemność pracować w świetnym zespole, gdzie wszyscy sobie naprawdę bardzo pomagamy, wspieramy się wzajemnie, także na pewno na początku były pewne obawy dotyczące tego, czy sobie poradzę i jak ta praca będzie wyglądała, natomiast no, z każdym dniem myślę, że coraz spokojniej, coraz pewniej się wszyscy w tej sytuacji czujemy i staramy się radzić sobie jak najlepiej.
I starałam się po prostu jakby myśleć o tym, że nie wszystkich niestety, nawet choćbym nie wiem, co chciała, mogła od siebie dać, to nie dało się po prostu wszystkich uratować i myślałam o tym, że kolejne osoby też potrzebują tej pomocy i nie mogę po prostu się poddać i zrezygnować, bo koledzy zostaną bez kolejnych rąk do pracy, a na samym, no w ogóle jak każda fala przychodziła, to każde ręce do pracy były bardzo potrzebne, niezbędne wręcz. No, praca po godzinach to była norma, tak? Nie wychodziliśmy po naszym czasie pracy, tylko tak naprawdę bywało, że siedziałam prawie półtorej zmiany swojej. No nie dało się inaczej, tak? Bo żeby wszystkich dobrze dojrzeć, zbadać, przejrzeć, przeanalizować, no to po prostu nie dało się tego zrobić inaczej.
Czasami się zdarzają takie sytuacje, że już myślimy, że człowiek będzie, no niestety, odejdzie od nas, a się zdarzają bardzo miłe tutaj niespodzianki, że oni wychodzą na własnych nogach. Ja sam miałem kilku takich pacjentów, którzy to są starsi pacjenci, 80-90-latkowie, którzy byli naprawdę w stanie ciężkim, ale później poprzez przeszli tą fazę najcięższą, ten szczyt. To naprawdę to jest największa nagroda dla lekarza, że się udało?
Myślę, że tutaj pandemia mogła niestety nawet na tak zwanych twardzieli tak wpłynąć dosyć negatywnie w takim sensie, że mogą gdzieś tam zwątpić w sens swojej pracy. Myślę, że my wcale nie jesteśmy tutaj jakimiś jednostkami, które są, nie wiem, wyjątkowo silne psychicznie czy odporne, tylko po prostu staramy się nawzajem jakoś siebie wspierać. Mam nadzieję, że my wszyscy tutaj pozostaniemy w zawodzie i będziemy w stanie dalej pracować i dalej się realizować, ale myślę, że na takie odpowiedzi to czas przyjdzie chyba tak naprawdę po pandemii.
O swojej pracy opowiadali medycy ze Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej, szpitala na Stokach, który w tej chwili w całości przeznaczony jest na leczenie pacjentów z COVID-19.